Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszymy, że tak licznie się Państwo zgromadzili w Kinie Światowic. Serdecznie witamy, cieszymy się Państwa obecnością. Mnie się trochę łezka wokół kręci, że nie tak dawno przedstawialiśmy Michała i witaliśmy go na replayu. Dziś to jest ostatnia odsłona replaya kuratorowana przez Michała, ale jest niespodzianka dla Państwa na dzisiaj. A może nie taka niespodzianka, bo przecież komunikowaliśmy to wcześniej, że mamy wyjątkowego gościa na zakończenie tej odsłony. Jest z nami Jan P. Matuszyński, Locals, reżyser z Katowic, więc tym większy smaczek tej obecności. Ale żeby nie było tak rzewnie, że tylko się smucimy, bo dzisiaj najlepsze przed nami, film i wspaniała dyskusja. Trochę już tutaj zaspoilerowaliśmy. Mamy dla Państwa niespodziankę. Następna odsłona klubu filmowego Replay w Światowidzie jesienią, kuratorowana przez Kasię Borowiecką z Radiowej Trójki. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo z nami zostaną. Ci z Państwa, którzy byli wytrwali, zapewne się poczęstowali elementem garderoby, bielizny niemalże. Zapraszamy jesienią w skarpetkach, może będzie chłodniej. I oddaję głos naszemu kuratorowi.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Patrycji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, tak szybko czas leci, że już czerwiec, już czwarty pokaz replaya. Bardzo dziękuję za to zaproszenie do kuratorowania pierwszej serii. Mam nadzieję, że tych sezonów tutaj replayowych będzie jeszcze wiele i że też replayowo się jeszcze spotkamy. Ale już za Państwem cztery tytuły fantastycznie wybrane przez Kasię Borowiecką, a plany, z tego co wiem, są jeszcze szerzej zakrojone, więc naprawdę tutaj ta dyskusja wokół kina przełomu wieków nie wygaśnie. Za chwilkę obejrzymy czwarty film wybrany przeze mnie. Przypomnę, tym kluczem to było filmy obejrzane tutaj w tej sali po raz pierwszy na przełomie wieków. Dzisiaj zagłębiłem się w moje notatki. 15 stycznia roku 2000 obejrzałem ten film w tej sali. Wiąże się z tym naprawdę niezła anegdota, ale żeby Państwa zachęcić, żeby zostać troszkę dłużej dzisiaj także na dyskusji, to tej anegdoty teraz nie opowiem, ale zapewniam, jest świetna, więc bardzo, bardzo zachęcam, żeby zostać po filmie, bo jest to mała perełka, co się wydarzyło dokładnie 15 stycznia 2000 roku w tej sali. Ale ja teraz powiem dwa słowa o filmie i zaraz oddam głos naszemu znakomitemu gościowi. Proszę Państwa, Happiness to jest zdecydowanie film najrzadziej pokazywany z tej czwórki. Wtedy wprowadzała go firma Solopan na polskie ekrany. Miał bardzo intrygujący plakat, taki plakat troszkę komiksowy. Kilka postaci jakby w windzie, w jakiejś takiej wspólnej przestrzeni, każda z jakimś wymalowanym dyskomfortem na twarzy, a nad tym wszystkim napis Happiness, szczęście. I bardzo to fascynowało wtedy. I film miał także pewną famę, filmu, który porusza tematy tabu, filmu, który jakoś szokuje. Zobaczymy, czy po tych 30 prawie latach od produkcji, bo film z 98, ten film szokuje nadal. Todd Solondz jest reżyserem, który bardzo konsekwentnie swój styl rozwijał od pierwszego filmu pod właściwie takim tytułem, który spoileruje jego dalszą twórczość, ponieważ jego pierwszy film fabularny nazywał się Strach, Lęk i Depresja. To był pierwszy tytuł z 89 roku. No i później pierwszy duży sukces to Witaj w domu dla lalek. No i Happiness, ogromny sukces kaneński, ale także film, który był takim gorącym kartoflem i o tym troszkę opowiem, bo pierwszy dystrybutor tego filmu zrezygnował z jego dystrybucji. Też o tym porozmawiamy dlaczego. To, czy ten film nadal bawi, bo zdecydowanie jest pomyślany jako komedia, być może najczarniejsza, jaką znam, czy ten film nadal szokuje, za chwilkę się przekonamy. Ja nie chcę o nim wiele mówić, chcę tylko zacytować pierwszy akapit recenzji Rogera Eberta, wówczas najważniejszego amerykańskiego krytyka, potem także mojego mentora, z którym miałem okazję pracować. W 1998 roku, kiedy film Happiness wchodził na amerykańskie ekrany, Ebert przyznał temu filmowi maksimum gwiazdek, 4 gwiazdki i chcę tylko ten pierwszy akapit zacytować, bo to będzie najlepsze wprowadzenie, nic więcej nie powiem. Recenzja zaczynała się tak. Happiness Todda Solondza to film, który wprawia widzów w zakłopotanie, nawet tych, którzy go podziwiają, ponieważ podważa sposoby, w jakie my próbujemy na niego reagować. Czy jest portretem rozpaczliwego smutku? Jeśli tak, to dlaczego cały czas się śmiejemy? Czy jest ironiczną komedią? Skoro tak, w takim razie skąd się bierze jego czułość wobec tych wszystkich samotnych ludzi na ekranie? Czy opowiada o deprawacji? Tak, ale dlaczego jednocześnie każe nam podejrzewać z niepokojem, że ludzie zdeprawowani szukają jedynie tego samego, czego my wszyscy szukamy, tyle że pozbawieni są zwyczajnej moralnej perspektywy. W filmie, który zagląda w otchłań ludzkiej rozpaczy, pojawia się przerażająca sugestia, że bohaterowie nie są groteskowymi wyjątkami, lecz w istocie mogą należeć do głównego nurtu człowieczeństwa. To właśnie takie myśli wywołuje Happiness. Nie jest to film dla większości widowni. Z pewnością jest przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych. Pokazuje jednak Todda Solondza jako filmowca, który zasługuje na uwagę. Artystę wyczuwającego, unoszący się w powietrzu nieszczęście i smutek i próbującego odnaleźć jego źródła. Proszę Państwa, jesteśmy w epoce trigger warningów i ostrzeżeń dotyczących treści. Powiem tak, jeżeli macie Państwo jakieś trigger warningi swoje, w tym filmie one na pewno są. Więc jakby to, co do tego mogę zapewnić, że ten film porusza bardzo wiele tematów dyskomfortowych, ale czyni to w taki swój unikalny sposób, że też myślę, że wielokrotnie śmiech się na tej sali będzie rozlegał. A teraz moja ogromna przyjemność zaprosić Jana P. Matuszyńskiego, twórcę wybitnych filmów, takich jak Ostatnia Rodzina, żeby nie było śladów, Mingun i tak dalej. Powitajmy także katowickiego widza światowida i fana Todda Solondza.
Dobry wieczór Państwu. My tak się z Michałem jakoś zawsze niespodziewanie spotykamy i w jakichś super okolicznościach. To jest kolejna, bardzo mnie to cieszy, na pewno nie ostatnia. Chciałem powiedzieć, bardzo dziękuję za zaproszenie, przyjęcie mnie właściwie. Zawsze chętnie tutaj wracam. Ja z filmem Happiness mam relację bardzo taką szczególną. To jest taki film, który jak go zobaczyłem, to już ze mną został. I jakby w środku i fizycznie na paru nośnikach, które gdzieś na pewno jeszcze mam w domu. I bardzo mnie ucieszyło, jak zobaczyłem właśnie ten tytuł w wyborze, bo jest to jeden z takich filmów, który ja uważam za, przynajmniej jakiś czas temu uważałem za wybitny, teraz nie wiem, bo go chwilę nie widziałem. I że zbyt mało osób go obejrzało, szczególnie w zderzeniu z taką trylogią, która wtedy w sumie mniej więcej w tym samym czasie wyszła. Jeden to jest film, który już tutaj był wyświetlany niedawno, czyli American Beauty, jeszcze jest Magnolia. Co ciekawe, w dwóch z trzech tych filmów gra Philip Seymour Hoffman i wydaje mi się, że ja Philipa Seymoura Hoffmana pierwszy raz w życiu zapamiętałem właśnie z filmu Happiness.
A tak samo.
O, to pogadam o tym później. I jeszcze ostatnia rzecz, Michał, nie wiem, czy jesteś tego świadom, że właśnie gdzieś teraz albo chwilkę temu minęła 10. rocznica tego, jak żeśmy się poznali.
O proszę, to było przy okazji Ostatniej Rodziny.
Tak, dokładnie.
No, wspaniale. Także to bardzo piękne spotkanie w takim razie także na tą rocznicę. I powiem tak, w Ostatniej Rodzinie też jest sporo czarnego humoru, takiego, który można by troszeczkę solondzowskim nazwać. Proszę Państwa, przed Państwem szczęście, czyli happiness, a potem, tak jak powiedziałem, zaczniemy od niezłej anegdoty i porozmawiamy już o filmie. Także bardzo się cieszę, że Państwo jesteście. Dziękujemy za to zaproszenie. Dobrego seansu. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie jeszcze raz powitajmy wielkimi brawami naszego gościa, Jan P. Matuszyński. Witam serdecznie. Symboliczna szklanka wody chyba przyda się po tym filmie, mam wrażenie. Tutaj będzie nam jeszcze patronował zakupiony wtedy, dawno, dawno temu w Empiku, tutaj parę kroków stąd, za jakieś niebotyczne wówczas pieniądze, scenariusz filmu Happiness. To była taka jedna półeczka, gdzie czasami się pojawiały brytyjskie wydawnictwa. Proszę Państwa, zanim zaczniemy dyskusję, zanim spróbujemy podsumować film, który wydaje mi się, że z tych czterech, jakie tutaj pokazaliśmy w trakcie replaya, jest największym wyzwaniem do rozmowy, zaraz się przekonamy, to przypomnę, że tę podróż z replayem zaczęliśmy w New Jersey i kończymy w New Jersey. Pierwszy film to był Ghost Dog, Droga Samuraja, rozgrywany na dachach tych budynków, które widzieliśmy tutaj. Potem przemieściliśmy się na amerykańskie przedmieście z American Beauty już tutaj wspomnianym. Później całkowita zmiana tonacji, spragnienie miłości i oczywiście liryzm Wonga Kar-wai'a, no i kończymy w New Jersey, które tutaj zostaje przez bohaterkę określane jako the state of irony, czyli stan ironii. Jeżeli ktoś tak może powiedzieć, to ktoś urodzony w tym stanie, a Todd Solondz jak najbardziej się kwalifikuje. Urodził się w stanie New Jersey w Newark w roku 1959 i na swoim koncie ma kilka filmów, które no, wywołały duże kontrowersje. Wydaje mi się, że ten wywołał największe w momencie premiery. Przypomnę tylko, że to był film, do nas doszedł z dwuletnim opóźnieniem, ale w Stanach Zjednoczonych to był film, który miał problem ze znalezieniem dystrybutora. Firma Universal na początku go zakupiła, potem porzuciła. Film nie dostał się na festiwal Sundance, właśnie z tego powodu, że programerzy bali się pokazać tego filmu, że być może jest to zbyt odważna propozycja. Natomiast później znalazł swoich fanów. Obecnie jest wręcz uznawany za jakiś tam klasyk kina amerykańskiego najnowszego. Ta kopia, którą oglądaliśmy, to była cyfrowa rekonstrukcja z Criterion Collection, czyli tej takiej najbardziej prestiżowej kolekcji Blu-rayów. Jan wymienił przed seansem te dwa filmy American Beauty i Magnolia. Ja bym dorzucił jeszcze jeden film do tej stawki, oczywiście troszeczkę wcześniejszy, ale jednak wciąż w 90-sach. Myślę o Na skróty Roberta Altmana, w którym z kolei występowała także Julianne Moore, która była w Magnolii, bo wszystkie te filmy, i American Beauty, i Na skróty, i Magnolia, i ten, każdy na swój sposób jakoś przekrawa to amerykańskie społeczeństwo, otwiera fasadę idealnego amerykańskiego domku. Aż trzy z nich robią to w takim trybie wielowątkowym, wielowątkowej opowieści. Tutaj wyłączam American Beauty, gdzie jest jednak ten jeden podstawowy wątek. No i wszystkie posługują się jakimś miksem śmiechu, cringe'u. Dzisiaj byśmy powiedzieli, nie mieliśmy tego słowa w 2000 roku, ono jeszcze nie funkcjonowało, i tragizmu. To znaczy wydaje mi się, że humor i tragizm jest tutaj we wszystkich przypadkach mocno zmieszany. Kto wie, czy nie najbardziej właśnie w przypadku tego filmu. W przypadku tego filmu, który z jednej strony wychodzi od takiej konstrukcji niemal z Czechowa. No mamy trzy siostry, tak? Mamy jakieś trzy niespełnione ambicje, trzy marzenia w tym New Jersey, no ale wokół tego oczywiście narasta cała siatka ludzka, pragnień wypowiadanych, niewypowiadanych, zakazanych i niezakazanych. I dzieje się to bardzo, bardzo gęsto. To jest bardzo czarna komedia. Pytanie, do którego chciałbym może zacząć taką pierwszą refleksję, jest takie, co się dzieje, kiedy czarny humor, desperacja, może nawet jakiś rodzaj cynizmu, bo cynizm także temu filmowi zarzucano, co się dzieje, kiedy on zostaje podkręcony i zagęszczony do takiej gęstości, jaką tu widzimy? Czy to nie jest tak, że w pewnym momencie następuje przekroczenie masy krytycznej i z tej zagęszczonej desperacji czy cynizmu właśnie zaczyna się krystalizować coś zupełnie przeciwnego? Być może jakiś rodzaj nowej empatii, takiej empatii, która powstaje już po przekroczeniu jakiejś granicy. I pytanie, jeżeli prawdą jest ten słynny cytat, że cynik to zawiedziony kochanek ludzkości, to czy nie jest tak, że w cynizmie czy w takim bezlitosnym aspekcie tego filmu nie jest przynajmniej iskierka czegoś niesłychanie miękkiego, miłosnego wręcz w spojrzeniu na tych wszystkich pokręconych, a jakże bohaterów. Zaraz się przekonamy. Powiem tylko anegdotycznie, że to był ostatni film Todda Solondza, który zarobił jakiekolwiek pieniądze. Wszystkie jego późniejsze projekty były wielkimi porażkami finansowymi. To jest twórca, któremu bardzo trudno jest zebrać z filmu na film budżet. On sam zresztą o tym mówi i co więcej, monografia jego twórczości wydana niedawno na Uniwersytecie w Chicago, jak mało która monografia, jeszcze nie widziałem czegoś takiego, zaczyna się od wykresu dochodowości tych filmów i jest taka po prostu spadająca kreska. Tylko te dwa, to znaczy Witajcie w domu dla lalek i Happiness przyniosły zyski, natomiast każdy kolejny Storytelling, przypomnę Palindromy, niektóre były nawet w polskim obiegu, Czarny koń, Dark Horse, Winner Dog, jak dotąd ostatni jego film, już przynosiły naprawdę dotkliwe straty. Natomiast Todd Solondz, i to jest może ważna informacja, żeby też tutaj może wprowadzić troszkę lżejszą atmosferę, jest szczęśliwie żyjącym w Nowym Jorku mężem i ojcem, nauczycielem na New York University, nauczycielem oczywiście w szkole filmowej, mentorem ogromnej ilości młodych filmowców, z których wielu Państwo znacie, bo jest to ukochany nauczyciel w tej nowojorskiej filmówce. Jego najbardziej chyba zdolną taką uczennicą, która bardzo podkreśla, ile dostała od Todda Solondza, jest Charlotte Wells, twórczyni filmu After Sun. Była jego uczennicą, jest nawet taki dłuższy wywiad dostępny pomiędzy nimi. Ona zawsze podkreśla, że to właśnie zajęcia z nim były dla niej najważniejszym edukacyjnym doświadczeniem, a jako ojciec z kolei wykazał się dużym dowcipem, to tylko powiem tyle, że jako fan popkultury amerykańskiej, czego jest mnóstwo nawiązań w tych filmach oczywiście, nazwał swoje dzieci, córkę i syna imionami postaci z kreskówek. Jego córka nazywa się Pebbles, jeśli ktoś oglądał Flintstonów, ten pamięta, a jego syn nazywa się Elroy, jeśli ktoś oglądał Jetsonów, to pamięta. Dobrze, może tyle na ten moment. Janku, powiedz proszę, jak tobie się dzisiaj ten film oglądało, jak ci się oglądało za pierwszym razem i w ogóle, co przed chwilą obejrzeliśmy, co się tutaj wydarzyło?
Nie no, super mi się oglądało. No. Przerażająco aktualne to jest wszystko. No. Myślę, że taki film niestety teraz chyba by nie mógł powstać w ogóle. Nie wiem, czy ja sobie nie przypominam, może ty jesteś w stanie przywołać jakikolwiek inny film, w którym empatyzuje się z pedofilem. To jest duża sztuka, że to tutaj w ogóle przechodzi dalej. Świat się zmienił, a to jakoś dalej konstrukcyjnie pracuje. Ja zawsze uważam, że ten film jest troszkę za długi i to podtrzymuję, że to gdzieś można by z tego troszeczkę ująć. Natomiast ja nie pamiętam, kiedy ten film widziałem poprzednim razem. To na pewno nie było 2 czy 3 lata temu, to bardziej było tak, nie wiem, może 8-10. Na pewno nie oglądałem go z takiej z perspektywy reżysera, tak totalnie świadomie. Nie? I teraz dużo bardziej doceniam tą robotę i widzę, jakie to jest tutaj bardzo skrupulatne i przerobione naprawdę bardzo tak rzetelnie. Odkryciem było dla mnie to, że jest tu młody Jared Harris, który gra Rosjanina. To mi w ogóle jakoś...
Postać Vlada.
To w ogóle trzeba mieć, przepraszam, jaja, żeby obsadzić syna Richarda Harrisa jako Rosjanina, nie? To tak zupełnie po... Ciekawy jestem, jaki tu jest backstory dookoła tego, bo pewnie jakieś jest. Smutne jest to i tak sobie pomyślałem w trakcie oglądania parę razy, że chyba w obecnych Stanach Zjednoczonych jednak przydałoby się więcej filmów Todda Solondza, to może by ten kraj wyglądał trochę inaczej. I trochę to, o czym myśmy jakoś tak napomknęli przed, no to ja tu widzę link do Marka Kotarskiego w pewien sposób, jeśli chodzi o pewną taką intelektualną bezwzględność w ocenie, w takiej satyrze, która nie do końca też jest satyrą momentami, bo są takie momenty, znaczy zastanawiam się, czy jak ten film wychodził te 20 parę lat temu, to czy to tak samo działało, bo teraz cały ten wątek już po koniec, ten pedofilski, on już jakby przestaje być śmieszny, tak, znaczy, że trochę nie wiadomo, ja taki moment, że nie wiem, jak to mam trochę odbierać jako widz, nie pamiętam mojego pierwszego odbioru tego, ale to mi się wydaje ciekawe, ale to dalej jest ciekawe, nie? Jeżeli ekran powoduje, że to się jakby ogląda dalej z jakąś ciekawością, nawet jeżeli ta emocja nie jest przyjemna, no to znaczy, że film działa.
Tak, myślę, że pamiętam zaraz jeszcze, jestem winien tą anegdotę, więc zaraz ją powiem, ale pamiętam, że wtedy ten seans też przebiegało trochę takiej atmosferze jak dzisiaj, ale było mniej śmiechu, mam wrażenie, wtedy. Myślę, że ten film był rzeczywiście bardziej szokujący. Dzisiaj mieliśmy takie tutaj totalny miks różnych reakcji, prawda? Z różnych stron widowni w różnych momentach te reakcje przychodziły. Wydaje mi się, że to tak jak Todd Solondz też o tym mówi, sam zresztą w tej rozmowie z Charlotte Wells mówi o tym, że też czuje, że dzisiaj ten film nie znalazłby finansowania, że byłby po prostu zbyt ryzykowny. Wydaje mi się, że ten eksperyment z empatii, o którym tutaj mówisz, to znaczy, że ten film znajduje w sobie na tyle, powiedzmy, odwagi, żeby absolutnie, jakby nie pochwalając żadnego z tych czynów, żeby spojrzeć w oczy człowiekowi, który tych czynów dokonuje. Tak jakby to jest ten ogromny tutaj taki etyczny, powiedzmy, wysiłek tego filmu, no i on trochę zmusza do tego wysiłku także widza, tak? I to jest chyba to, co jest nadal bardzo trudne, żeby w te oczy na końcu po prostu spojrzeć, bo chce się odwrócić trochę głowę do ekranu.
Ja z tego filmu zawsze pamiętałem taki, tu po drodze się wydarza taki pastisz komedii romantycznej. Właśnie w tym wątku i przez to, jak muzyka jest poprowadzona i ta taka jakby łagodność, która w ogóle nie zgadza się z tym, co my dostajemy ze scen. I to nie tylko są sceny w tym wątku, to jakby siostry wobec siebie grają nieprawdopodobnie bezwzględnie, bez kompletnej świadomości tego, co mówią. Ja jeszcze, bo wspomniałeś o bardzo fajnej książce, o której się chyba też otarłem, ja tego nie wiem, czy to miałem, to nie pamiętam. Natomiast chciałem powiedzieć odnośnie pierwszego filmu, który był w ramach tego cyklu pokazywanego, czyli Ghost Dog, że ja swojego czasu długo szukałem ścieżki dźwiękowej z tego filmu. Nie tej granatowej, tylko ścieżki z muzyką RZA. I dopadłem tą płytę za bodajże 350 franków w Paryżu i to był jakiś zbiór, nie wiem, półrocznego kieszonkowego, więc tu też jest jakby link, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy na takie rzeczy, które są super.
Dokładnie tak to wtedy było. Tutaj zawsze mamy tą kroplę nostalgii, więc ja dodam, że nieraz po seansie w tej sali w 99 czy 2000 roku moje kroki szły od razu do Empiku, który tutaj był w okolicach. No i właśnie tam ta zagraniczna półeczka była tak niesłychanie kusząca, a ceny były tak absurdalnie wysokie, że naprawdę rzadko się zdarzało, żeby rzeczywiście coś tam zrealizować. Ale tak, to były takie momenty i pamiętam, że ten scenariusz się tam pojawił jako jakiś taki po prostu duch i nagle się zmaterializował. Dodam, że ten film, który przed chwilą zobaczyliśmy, ma także swój oficjalny sequel, chociaż jest nakręcony zresztą przez Todda Solondza. Jest to o tyle nietypowy sequel, że wszystkie role są grane przez innych aktorów i on to celowo zrobił i to nie jest jedyny raz, kiedy on coś takiego zrobił. Przypomnę, że w filmie Palindromy jedna postać jest grana przez 8 różnych aktorek. Natomiast rzeczywiście film Życie w trakcie wojny, bo on tak się nazywał, Life During Wartime, który miał premierę w 2010 roku, no, był oficjalnym sequelem i jego nawet tytuł roboczy brzmiał Wybaczenie, Forgiveness. To miało być takie dopełnienie filmu Happiness. Wszystkie, właściwie wszystkie te postaci się tam pojawiają. Niektóre nawet pojawiają się jako duchy. Mam na myśli duch samobójcy, który tutaj, no, tego pierwszego partnera Joy. Jest to film o ile możecie to Państwo sobie wyobrazić, jeszcze bardziej depresyjny, taki niesłychanie gorzki. On jest zrealizowany już po atakach, oczywiście długo po atakach 11 września, ale przede wszystkim już w trakcie wojny w Iraku. No, tytuł mówi wszystko, Życie w trakcie wojny, Life During Wartime, i tam, no, powiedziałbym, że takie stężenie tej goryczy jest nawet większe. Jest o wiele mniej komedii. Tutaj jednak tej komedii było całkiem sporo, natomiast fajnie by było, gdyby to Solondz domknął trylogię, myślę, zwłaszcza patrząc na dzisiejszą Amerykę, której ziarenko jest już w tym filmie, ponieważ dopiero dzisiaj, właściwie jadąc do państwa i szukając różnych ciekawostek, dowiedziałem się, że rola tej agentki sprzedaży nieruchomości, tej pani uśmiechniętej od ucha do ucha w niebieskim outficie, była grana przez, uwaga, ówczesną żonę Donalda Trumpa, Marle Maples. Ona wtedy była żoną Trumpa. Zresztą po latach to hasło o tym, że rozwód był najlepszą decyzją w moim życiu, wybrzmiewa jakimś ciekawym echem, ale to oczywiście już mój komentarz. Proszę Państwa,
Ja mam pytanie, bo wyczuwam, że możesz coś wiedzieć na ten temat. Czy znane są okoliczności, jak to jest, że John Lovitz zagrał ten epizod otwierający ten film? Bo on był wtedy dosyć dużym nazwiskiem, chyba największym z całej tej obsady, tak mi się wydaje wtedy.
To znaczy tak, nie wiem dokładnie, jak to się stało, ale jak się przyjrzymy tej obsadzie, tam są duże nazwiska świata teatralnego nowojorskiego i to takie naprawdę z pierwszych, że tak powiem, stron. Elizabeth Ashley, grająca tą kochankę ojca, to jest naprawdę legenda Broadwayu z tym takim przepalonym głosem. I Ben Gazzara oczywiście, który gra dziadka ojca, który tutaj przeżywa drugą młodość. To jest oczywiście, no, jeden z ulubionych aktorów Johna Cassavetesa, jeśli ktoś widział Zabójstwo chińskiego maklera, czy no, parę innych filmów, ten pamięta go. Więc powiedziałbym tak, że tutaj jest sporo takich twarzy właśnie świata niezależnego, ale takiego z wyższej półki, bo wtedy już po sukcesie Welcome to the Dollhouse, czyli tego pierwszego filmu, znaczy, przepraszam, drugiego, ale pierwszego sukcesu Todda Solondza, dużo osób chciało z nim pracować, no i też podjąć pewne ryzyko, bo ja myślę, że wystąpienie w takim filmie jest ogromnym ryzykiem, myślę, że też najbardziej dla aktora grającego właśnie rolę ojca pedofila, tak, tego Dylana Bakera, którego rola jest świetna, ale postać jest straszna, więc tutaj może zrobię średnik. I zanim zadam się kolejne pytanie, to anegdota, bo ona mi po prostu ucieknie i wyjdziemy stąd, a ja Państwu jej nie opowiem. Od razu powiem, że anegdota jest też zawarta w tej książce. Bardzo do niej namawiam, bo to jest, też miałem tutaj malutki udział, książka Olgi Drędy pod tytułem Non-Stop Kino, która jest tak naprawdę, dobrze powiem, historią Silesii Film, historią kin prowadzonych przez Silesię, w tym jest cały rozdział Światowidzie i ta anegdota też jest powtórzona. Otóż anegdota jest taka. Był styczeń roku 2000, ja już od dobrych 2 lat byłem stałym widzem kina Światowid, przy czym zawsze jeździłem tutaj w soboty i w niedzielę, no wtedy, kiedy nie było szkoły, dojeżdżałem prawie godzinę z Tarnowskich Gór i moi wspaniali rodzice bardzo mnie w tym wspierali i też byli tacy dosyć liberalni, to znaczy po prostu mówiłem, że jest fajny film, że warto na niego pojechać i właściwie nie było jakichś pytań, o czym jest ten film. Wiedzieli, że jadę na dobry film i to była prawda. I to była prawda. Tutaj się nie mylili. Natomiast w pewnym momencie i zawsze mówili mi coś takiego, no tak, bo my też kiedyś byliśmy kinomanami, też dużo jeździliśmy do kina. Ja wiedziałem o tym, bo też moi rodzice często opowiadali mi o tych filmach z lat 70., 80., ale ze mną tu nigdy nie przyjeżdżali. I to się zmieniło 15 stycznia 2000 roku. I powiem tak, poranek był dosyć dla mnie niekomfortowy, ponieważ pytanie było, co dzisiaj robisz? Ja mówię, jadę do kina. Już byłem po lekturze recenzji filmu Happiness w miesięczniku Kino. Wiedziałem, o czym ten film jest, tak? Już czytałem recenzję Marii Kornatowskiej. I nagle pytają te słowa, a wiesz co, może byśmy z tobą pojechali? Ty zawsze tak jeździsz do kina, a my też lubimy filmy, no to dzisiaj pojedziemy z tobą, jaki film? A ja mówię, Happiness, co to znaczy? Mówię, szczęście, a to na pewno będzie świetny film. Ja oczywiście już miałem wtedy 17,5 roku, ale jakoś tak kurczyłem się w sobie, bo to rzuci cień na wszystkie moje poprzednie wizyty tutaj. Dodam, że już byłem tutaj po seansie chociażby Idiotów von Triera. No ale dobrze, no jeżeli powiem nie jedźcie, to będzie trochę dziwne, więc mówię, no dobrze, super, to pojedziemy razem. Pamiętam tą drogę samochodem, pamiętam jak usiadłem, no nie w tym fotelu, ale bo fotele są już nowe, ale w pierwszym rzędzie powiedziałem, a usiądźcie ten sam z tyłu, ja tutaj zazwyczaj siadam z przodu, co było prawdą. Było to jedno z najbardziej niekomfortowych 140 minut mojego życia, ponieważ przed chwilą Państwo obejrzeliście film, który tutaj leciał i tak się zastanawiałem, czy to jest moja ostatnia wizyta na jakiś czas w kinie Światowid, no przynajmniej do skończenia tych 18 lat za pół roku. Czy to się jakoś skończy, jak ta rozmowa w samochodzie będzie przebiegała, ale muszę powiedzieć, że to był ogromny punkt zwrotny, ponieważ wychodząc tutaj przez te drzwi i tak zastanawiając się, co się wydarzy, jak w ogóle o tym filmie porozmawiamy, pamiętam bardzo dobrze słowa mojej mamy, powiedziała, słuchaj, to był świetny film i zaczęliśmy rozmawiać o tym filmie i od tamtego czasu moi rodzice bardzo często ze mną jeździli, zaczął się w zasadzie taki złoty okres co najmniej 2 lat, kiedy tutaj w tej sali byliśmy bardzo często razem, oglądaliśmy filmy, rozmawialiśmy o nich, do dzisiaj pamiętam wiele z tych seansów, a wszystko zaczęło się od seansu filmu Happiness i prosimy bardzo o wielkie brawa, bo moi rodzice są tutaj także dzisiaj, także chcę to podkreślić. Z tego co pamiętam, wtedy siedzieli tam. Także proszę Państwa, film Happiness, kino dla całej rodziny po prostu, tak to można zareklamować. Janku, wracam do wątków reżyserskich. Powiedz mi proszę, może ja się napiję wody.
No, ja tylko przypomnę, że moi rodzice mnie zabrali na Pulp Fiction do kina, to było trochę wcześniej.
O, to dobrze trafiłeś, to też powiem
Ford Greco. Nie, to było w realcie.
Pulp Fiction z jakiegoś powodu było jedynym filmem, na którym mnie nie puścili w tamtych latach. Pamiętam, że coś musieli przeczytać o tym filmie, powiedzieli nie, to jest film od lat 18, także to był film, na który mnie nie puszczono. Widziałem go później. Widzisz, jak to się różnie układa. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do rozmowy z Państwem, ja też przypomnę, że rozmowa jest rejestrowana, będzie potem odcinek podcastu Spoiler Master, już taki mamy zwyczaj. Tutaj to jednak jeszcze chciałem Cię podpytać o to reżyserskie tutaj, twoje oko, bo no, film wydaje się prosty, sceny głównie dwójkowe, najlepsze mam wrażenie są te sceny dwójkowe, kiedy mamy dwie postaci, jakąś niezręczną sytuację, ale jednak mam wrażenie, że świat tego filmu jest budowany bardzo konsekwentnie, od tych szkaradnych wykładzin, tych wszystkich szczegółów scenografii, tych mieszkań, rosyjskie mieszkanie, które ma te, prawda, frędzelki i falbanki już rozwieszone we framugach. Powiedz proszę, jak ty teraz patrzysz na to osiągnięcie reżyserskie Solandza, bo myślę, że ono jest tutaj niebanalne, no żeby nas przeprowadzić przez te wszystkie emocje i jeszcze sprawić, że się pośmiejemy w momentach, których na pewno nie podejrzewaliśmy, że w ogóle można się w nich śmiać, no to chyba za kierownicą musi być naprawdę sprawny kierowca.
Wiesz co, to przywołałeś w międzyczasie dwa nazwiska takie, które na pewno gdzieś się w tym filmie mocniej odbijają, niż wcześniej przynajmniej o nich nie pomyślałem. Jeden to jest Altman i to nie tylko na skrót, ale w ogóle Altman, bo on jednak w moim świecie te zbiorowe filmy wymyślił i zawsze te relacje na wielu różnych płaszczyznach u niego działały. Akurat na skróty, którego nie widziałem strasznie dawno, choć mam to z Kryteriona w domu. Nieodpakowane chyba niestety, głupio mi przyznać. I drugie nazwisko to jest Cassavetes, który też się jakoś tutaj w sumie, gdzie się tylko szatan chyba odbija. Ja mam takie poczucie, że ten film był bardzo... Ten scenariusz musiał być bardzo precyzyjnie napisany również z taką jasną myślą, jak to będzie montowane. Bo wydaje mi się, że tempo tych dialogów, to jak to jest podawane i też generalnie wszystkie rzeczy, które mają jakiś charakter komediowy, niezależnie od tego, czy to jest zwykła komedia, czy to jest satyra, to jest jednak timing i bardzo duża precyzja. Mam takie poczucie, że tu nie było przypadku. Zastanawiała mnie w paru momentach kolejność scen. Myślę, że to na poziomie montażu musiała być jakaś zagadka w którymś momencie. To jest normalne zjawisko przy tak wielu wątkach, bo czasami się okazuje, że te przeploty, czyli to jak wątek A i wątek B ze sobą się spotykają w którym momencie, to na papierze to wygląda trochę inaczej niż później się okazuje na montażu, ponieważ no jednak scenariusz to jest zawsze teoria, jak dochodzi do tego, to jak to jest dokładnie nakręcone, co dają aktorzy, jaki to ma tak naprawdę timing i tak dalej. Nawet jak to jest bardzo szczegółowo przygotowane, to i tak później następują jakieś momenty. Ja to tak w środku filmu wyczułem, że tam jest gdzieś tego typu rzecz. Na pewno ten podział na rozdziały też był wymyślony od początku, bo to służy jakiejś większej myśli. Ona nie jest tak do końca zdefiniowana. Zacząłem się tak zastanawiać, czy tu była jakaś improwizacja, ale jeżeli była, to bardziej chyba musiała być w takim duchu trochę jak u Mike'a Lee w trakcie prób, że musi jakby gadać i później to musiało zostać dopisane, bo jest to szalenie precyzyjnie opowiedziane, a jednocześnie ja tak oglądałem, nie miałem poczucia, żeby mnie ta forma przytłaczała, w tym sensie, że jakby byłem z tymi postaciami, co z racji bardzo trudnej tematyki do opowiadania w sumie, no jest naprawdę mistrzostwem, muszę powiedzieć.
Cieszę się, że wspomniałeś o Koterskim. Mam wrażenie, że w polskim kinie właśnie Dzień Świra jest takim filmem, który też dzięki swojej niesłychanej precyzji, zawsze mnie zadziwia, jak wracam do tego filmu, jak bardzo on jest precyzyjny, no zabiera nas w takie najciemniejsze zakątki duszy bohatera, też takie bardzo intymne, bardzo trudne, no i, a jednocześnie sprawia nie tylko, że się widownia śmieje, ale że ten film jest regularnie przegłosowywany jako ulubiony film wszystkich Polaków, co też jest ogromnym osiągnięciem, jak na film tak mroczny jak Dzień Świra, ale cieszę się, że to nazwisko Koterskiego tutaj padło, no i też cieszę się, że przed seansem, przypomnijmy, ty przywołałeś Filipa Seymoura Hoffmana, którego od 12 lat już nie ma z nami, bo on zmarł w 2014. Trudno w to uwierzyć, w wieku 46 lat tutaj właśnie jako Allen, to właściwie tak jak ty powiedziałeś, no pierwszy raz tego aktora wtedy zobaczyliśmy tak naprawdę.
Kurczę, chyba nie. Jednak nie, bo Boogie Nights było wcześniej.
A Boogie Nights było wcześniej, rzeczywiście. Ale tam o wiele mniejsza rola, to trzeba powiedzieć. Ale był, to prawda. No mam wrażenie, że to jest chyba taka jedna z najodważniejszych ról tego filmu i taka skupiająca właśnie i tragizm, i komizm jednocześnie, bo tam są te sceny, kiedy on jest i niesłychanie żałosny, a w tej żałości jest jakiś też no patos, tak, jakaś taka gdzieś tam ukryta godność tej postaci. Dobrze, to może tu zrobimy mały średnik. Jestem bardzo ciekaw Państwa wrażeń. Teraz zrobimy mały switch, żeby były dwa mikrofony po dwóch stronach. My się tu będziemy wymieniać. O, gdyby ten był przekazany, tak żeby żadne słowo nam nie umknęło. Od razu mamy, widzę tutaj głos w połowie sali. Proszę bardzo. I zaraz po kolei sobie pójdziemy.
Cieszę się, że udało się ten film pokazać. Bardzo mi się ten podobało. Ogłoszenie było właśnie z twojego polecenia kiedyś, Michał, kiedy pierwszy raz chyba opowiadałeś tą anegdotę o tym seansie, to była ta rekomendacja, przez którą zobaczyłem ten film. Aha. I jakby myśląc właśnie też tutaj o ostatniej rodzinie, która była przywołana, też gratulacje za ten film, o Koterskim i tak dalej, jakby oglądałem trochę ten film teraz tak myśląc o takiej jakby polskiej mentalności, amerykańskiej mentalności. Mi się wydaje, że nas ten film trochę może śmieszyć dlatego, że my jakby jako naród tak historycznie nie byliśmy tacy, że nie mamy tej formułki jakby o cześć, co tam u ciebie dobrze i tak dalej, że jakby jest ten, właśnie tutaj to się rozgrywa między tym Rosjaninem a Joy, że on mówi, ja widzę, że tego nie robisz, jakby, znaczy, że nie jest u ciebie dobrze i mi się wydaje właśnie tak, że jakby tak myślę, czy my się trochę jakby nie oglądaliśmy też filmów i tak kulturowo nie jesteśmy trochę tacy bardziej jakby wylewni, ale my też jakby bardziej tak po prostu byliśmy takimi dumerami, że tak jakby w kulturze raczej się tak reprezentuje nas, że raczej tak ponurzy chodzimy, że też jakby nie jesteśmy wylewni, ale nie robimy tej fasady, więc w ten sposób mi się jakby fajnie ten film podobało. I nie wiem jakby, czy ktoś ma jakieś podobne refleksje czy coś, ale...
No to jest trochę to pytanie, z którym zaczęliśmy ten cały cykl. Czy my w międzyczasie się zmieniliśmy, prawda? Czy nasze społeczeństwo się zmieniło? Wtedy wciąż na tą Amerykę patrzyliśmy chyba jednak tak z dołu do góry, prawda? Myśląc sobie, och, cóż to za wspaniały świat. No tutaj nam Solons trochę podpowiadał, że on nie jest aż taki wspaniały, ale myślę, że wtedy mogliśmy mieć jeszcze jakiś taki sceptycyzm. W międzyczasie u nas się wytworzyła taka, no nazwę to taka klasa średnia, której wtedy nie było. Te domki, te centra handlowe, przecież takiego centrum handlowego, jak tutaj widzimy, to jeszcze w tamtych czasach właściwie u nas nie było. Teraz jadę do rodziny Tarnowskich Gór, mijam 4 takie centra, właśnie takie mole, tak? Myśmy tego jeszcze wtedy tak naprawdę nie znali, więc może też zachowaniowo też jakoś się zbliżyliśmy do Amerykanów z tamtego czasu. Mamy Instagramy, wszyscy jesteśmy uśmiechnięci, chodzimy na siłownię i jest super, jedzenie jest pyszne. Może jesteśmy bardziej amerykańscy niż wtedy? To jest oczywiście pytanie otwarte.
Mnie się wydaje, że u nas podobne osiedla się też pojawiły. Mam na myśli architekturę. Nie rozwijam.
Oczywiście, dokładnie, dokładnie. Białe domki są także u nas. Świetnie. Będziemy tak się przerzucać ze strony na stronę. Mamy tutaj głos. Proszę, Michale.
Dobry wieczór. Przed filmem wspomniałeś o plakacie komiksowym. Spojrzałem sobie na niego. Bodajże stworzył go Daniel Klaus, facet, który zrobił takie komiksy jak Ghostworld czy Wilson, który z Happiness ma wiele wspólnego, bo Wilson opowiada o takim cyniku, który przełamywał to samozadowolenie amerykańskie. W ogóle ten film ma taki rodowód komiksowy, ale nie superbohaterski, tylko właśnie odwołujący się do powieści graficznych amerykańskich, do alternatywy komiksowej, do właśnie takich autorów jak Klaus, jak Alex Robinson, autor Wykiwanych, czy chociażby Robert Crumb, którzy ukazywali taką obłudę amerykańską, to znaczy takie udawanie, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę nie jest. I w sumie chciałem wspomnieć o tym. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ja też pozwolę sobie polecić, proszę Państwa, blog Michała Chodolińskiego poświęcony komiksowi Gotham w deszczu. Bardzo polecam. I też, Michale, kilka razy rozmawialiśmy o komiksach Chrisa Ware'a, Building Stories przede wszystkim, takich bardzo, bardzo przygnębiających komiksach pokazujących właśnie, co jest za drzwiami amerykańskich takich budynków. Więc mi też dzisiaj się trochę ten Chris Ware skojarzył, ale dziękuję, że rozszyfrowałeś tego grafika plakatowego. Proszę Państwa, tutaj nie wiem, kto ma mikrofon.
Dobry wieczór.
Dobrze, proszę, proszę, dobry wieczór.
To jest film dla mnie o tym, jak daleko nieszczęśliwi ludzie są się w stanie posunąć, żeby poczuć się lepiej. I to nawet nie chodzi o miłość, po to, żeby zostać zauważeni, docenieni, żeby ktoś nawet ich przytulił, zrozumiał. Choćby tak jak ta scena, kiedy położył się w łóżku z kobietą, która zamordowała innego faceta. To była scena naprawdę gruba. I drugą taką, znaczy dla mnie tą główną sceną, która mną wstrząsnęła w ogóle, to jest gra tego małego chłopca, który rozmawia z ojcem. On w ogóle przebija się przez cały film, jest najbardziej dojrzały z tych wszystkich ludzi, którzy tam są. On mówi jak dorosły człowiek, on się zachowuje jak dorosły człowiek, on matkuje własnym rodzicom, jest tak na wiek dojrzały i widzi w swoim ojcu coś, czego nie rozumie, ale zadaje pytania. I ten ojciec jest wyjątkowo czuły w stosunku do niego, bo my wiemy, co jest w ogóle straszną rzeczą, że to jest psychoanalityk, który pomaga innym ludziom, a sam jest w środku taki, jaki jest i sam sobie z tym nie radzi. Więc ta scena, kiedy młody do niego przychodzi i pyta, tato, czy ty to zrobiłeś? A on płacząc mówi, że tak. I on mu zaczyna zadawać pytania precyzyjnie, ze szczegółami, żeby mu opowiedział o tym. I na końcu go pyta, czy zrobiłby to samo i on mówi tak. Przecież to rozdziera duszę. Ten jego płacz na końcu, kiedy lega, chyba w gruzach legła cała jego miłość do ojca, to szczęście, ta fasada opadła i ten ojciec zdruzgotany tym, że sam wie, że nie jest w stanie sobie z tym poradzić, że to go wyniszcza tak samo, a jednocześnie kocha tą swoją rodzinę. Więc ja przyznam, że zaśmiałam się może dwa razy. Ten film mnie zdruzgotał po prostu. Dla mnie to było bardzo ciężkie przeżycie. Te długie najazdy nie dające uciec. Ten półmrok, ten brud, te klejące się spodnie, koszule do ciała. Te piękne kobiety niby wymalowane, niby szczęśliwe. Jak sąsiadka, która siedzi ubrana na czarno, na czarnym fotelu. Ona się po prostu wtapia w tą sofę. I on tak jakby ciągnął ręką do nicości, próbował schwycić coś, co i tak wie, że jest dla niego absolutnie niedostępny. Ona to kończy, ucina. To było z góry skazane na niepowodzenie. On próbował, ale no wstrząsająca scena tak samo dla mnie. Dziękuję bardzo.
To ja do tego, ja mam podobne, podobne odczucia w trakcie oglądania i przez to mam poczucie, że w tym filmie jest jednak pewnego rodzaju pęknięcie na końcu. To znaczy coś mi się tam tak nie do końca zgadza, bo to zakończenie przy tym stole to jest figura zbyt konwencjonalna jak na ten film, bo wcześniej jest tak wiele rzeczy, które są grubą krechą przejechane i przechodzą w tym filmie, że jak jest to zakończenie rodzinne przy stole, pierwszy raz oni się widzą wszyscy razem i oczywiście sytuacja, nazwijmy to sytuacją balkonową, troszkę to rozładowuje, ale to i tak dla mnie to przychodzi na zasadzie jakiegoś zamknięcia na poziomie trochę jednak, przepraszam, gagu, niż żeby mi to dodawało jeszcze jakiś level. To tak się odniosę może do zakończenia American Beauty, gdzie nie miałem takiego rozjazdu z kolei, gdzie tam miałem wrażenie, że pomimo tego, że też jest to zakończenie dosyć grube, też przy stole zresztą, to tam bardziej mi się to tak gatunkowo zgadza.
Tak, tutaj chociaż oczywiście trzeba to pytanie wstawić, jak zakończyć taką opowieść. To jakby to zawsze jest wyzwanie. Altman i Anderson obaj sięgnęli po katastrofy naturalne, z tym, że różnego kalibru, bo u Altmana wszystko się kończy trzęsieniem ziemi, które łączy trochę tych bohaterów, no i na końcu oni też wznoszą toast, to jest ostatnia scena na skróty już na tych po trzęsieniu ziemi, a oczywiście w Magnolii mamy biblijny deszcz żab, który jest komentarzem, a jednocześnie sprawia, że film na chwilę staje się musicalem, bo nagle bohaterowie wszyscy zaczynają śpiewać. Myślę, że tak, że tutaj zawsze jest jakieś takie pytanie, jak tego typu narrację zakończyć. Bardzo pani dziękuję za tą wypowiedź. Ona przypomina o tym, jakich rzeczywiście no, bolesnych rejonów ten film dotyka, mimo tego szczęścia wypisanego w tytule. I ja jeszcze dzisiaj po raz pierwszy miałem taką refleksję dotyczącą właśnie muzyki, bo wydaje mi się, że ona jest tutaj bardzo przemyślanie stosowana, nie jestem w stanie wszystkich tutaj rzeczy rozszyfrować, ale jednak ona jest takim ciągłym kontrapunktem, prawda? Ile tu jest radosnej muzyki w tym filmie, to jest też taki ciągły kontrast, ale jeden utwór muzyczny powraca trzy razy i to jest fragment, ta najsłynniejsza aria, duet z opery Mozarta Cos Ivan Tutte. To trzy razy się aż pojawia. Zawsze towarzyszy jednemu bohaterowi, to znaczy Alenowi, przy tych jego telefonicznych przygodach. I też ta muzyka jest grana w tej scenie na sofie. I nie chcę nadinterpretować, bo to nie jest, że tak powiem, ten wieczór, żeby jakieś takie salta wykonywać, ale ten film ma w sobie coś z takiej właśnie komicznej opery, jaką jest Cos Ivan Tutte. Ja przypomnę, że to jest opera, w której no, na początku wszyscy się zarzekają, że nigdy nie zdradzą swoich kochanków, po czym jak wszyscy zdradzają. Tak? No, i tytuł Tak czynią wszystkie. Tak? To jest oczywiście no, film, opera słynna z tego, że pokazuje, że tak naprawdę każdy jest ułamny, każdy koniec końców jakoś tam pójdzie za tą swoją naturą. Oczywiście u Mozarta to jest na koniec obśmiane, lekko, ale ta muzyka chyba się też nie bez powodu tu pojawia, bo tutaj też jest tak trochę jak w operze, prawda? Mamy uruchomione różne postaci, każda z nich czegoś bardzo chce, niektóre z tych pragnień są absolutnie no, przestępcze, transgresyjne i tak dalej, ale te postaci idą w to, tak? Po prostu idą jak w ogień za tym, czego pragną i to jest moim zdaniem takie trochę komiczno-operowe w tym.
To ja jeszcze do tego dorzucę jedną, akurat ta scena kanapowa, to, przepraszam, zorientowałem się, że siedzimy bardzo podobnie. Tamta muzyka jest przerwana w sposób taki bardzo radykalny, który nas wybija jakby z filmu wręcz. To jest prawie jak spojrzenie w kamerę. I jest jeszcze jeden zabieg, który się wije. Ja przyznam się, że oglądając, tak widziałem pewną chyba niekonsekwencję, albo może nie odgadłem tego patentu. To jest to, w jaki sposób Stallone stosuje voice-over. U różnych postaci dość niespodziewanie. On się pierwszy raz pojawia, jak się zaczyna terapia i się okazuje, że jednak jest nudno i zaczyna sobie, czego jeszcze nie wiemy, że to jest bohater, jest tak wprowadzony, wyliczać, co musi jeszcze zrobić. I to jest, to parokrotnie wraca. Ostatni raz chyba u tej sąsiadki to się pojawia na chwilkę. I gdzieś zanika. Zastanawiam, wydaje mi się, że to jest fajne do jakiejś większej analizy. Przy okazji się zapytam, czy Criterion to wydał? O kurczę, no dobra. To wrócimy do tego tematu, bo wyczuwam, że tam jest dużo jakichś perełek jeszcze.
Dobrze, to tylko krótko powiem, że jest to trochę rozczarowujące wydanie, bo tam jest bardzo mało dodatków. To tylko ci powiem, że to nie jest jeden z tych takich kryterionów wypełnionych dodatkami, ale film jest. Proszę Państwa, to już oddaję głos dalej. Posłuchajmy, jeśli ktoś ma tropy. Proszę bardzo.
Jeszcze tylko odnośnie pedofilii, wątku i empatyzowania, to przypomnę i też zachęcam u von Triera w Nimfomance, chyba w drugiej części w wersji reżyserskiej też się pojawia wątek. No nie jest tak mocny na pewno, ale jest tam również empatyzowanie.
Dziękuję. Tej reżyserskiej wersji nigdy widziałem, ale dziękuję za ten trop. Czy ktoś jeszcze tutaj po tej stronie? Dobrze, widzę Beatę. Tak, proszę bardzo.
Tak, ja chcę wrócić jeszcze do tej ostatniej sceny, która dla mnie jest takim, powiedziałbym, gwoździem do trumny, bo ona jest pozornie taka uładzona, wygładzona, ale proszę zwrócić uwagę, że film jest okrutną wiwisekcją. Jesteśmy, właściwie wszystko jest obnażone, pokazane, zdemaskowane. Jesteśmy, no uśmiechamy się czasami, bo tam takie komiczne są jakieś zdarzenia, ale po tej ogromnej wiwisekcji następuje ta scena finałowa, w której wydaje mi się, że jednak odbudujemy sobie tą piękną fasadę taką, będzie ładnie i wracamy do normalnego porządku i wszystko się kiedyś tam znowu powtórzy i będzie można opowiedzieć tą historię i tak przeżyjemy kolejną taką wiwisekcję, ale na końcu jednak wrócimy do swojego dobrego samopoczucia, siądziemy przy stole, zniesiemy toasty i będzie różowo. Takie miałem przykre wrażenie, bo to jest, dla mnie to jest właśnie ten gwóźdź do trumny. Dziękuję bardzo.
Świetnie, dzięki tato. To jest właśnie po 25 latach też nasza kolejna rozmowa o tym filmie. Proszę Państwa, łapmy, proszę bardzo, Piotrek, dajesz, czekam na Twoją wypowiedź, proszę.
Ja dzisiaj króciutko, jedno skojarzenie mi się nasunęło, po tym jak wspomniałeś o tym, że tu jest inspiracja Czechowem i Trzema Siostrami, taki bardzo nieoczywisty pomysł na Double Bill z filmem Hanna i jej siostry. Woody'ego Allena. Tam też głównymi trzema bohaterkami są właśnie trzy siostry, tak jak tu, no tu alternatywnym tytułem do Happiness mogłoby być Trish i jej siostry, bo też opowiada o wielkomiejskich takich rozterkach i zmaganiach ludzi, którzy przechodzą przez rozwody, niespełnione miłości, jakieś frustracje też wewnętrzne, seksualne. Oczywiście film, ale na zupełnie innym poziomie nastroju, w zupełnie innej tonacji, no ale też o Alenie, tak jak o Solundze, no mówi się, że to są trochę tacy cynicy, no ale kręcący w zupełnie różny sposób.
Albo Joy i jej siostry, też można by tak powiedzieć, bo to imię bohaterki też jest ironiczne, oczywiście oznacza radość płaczu. Ja ci chcę bardzo podziękować. Dzisiaj krótka twoja wypowiedź, ale muszę to podkreślić. Ostatni raz siedzę w tym fotelu, w tej roli. Replay przechodzi w ręce teraz nowej kuratorki, ale chcę podkreślić, że twoje wypowiedzi na tych cyklach były zawsze wybitne. Państwo możecie ich posłuchać. Wszystkie odcinki są nagrane i proszę cię, żebyś nie wychodził szybko po dyskusji, bo mam dla ciebie mały upominek. Chcę ci bardzo podziękować za to, jak ile wniosłeś w te spotkania. Także bardzo ci dziękuję. I proszę państwa, kto jeszcze? Tutaj z przodu mamy głos. Wszyscy się wypowiedzą na spokojnie. Teraz tutaj.
Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór, panie Janie. Dobry wieczór państwu. Trop trzech sióstr, okej, ale jest film Altmana, którego nie widziałem. Trzy kobiety. Tak przy okazji. Tropy podobieństwa są ciekawe, bo jeszcze jest film Cassavetesa, Mini i Moskowitz i ten aktor, który był tym Vladem, to tam jest Simon Cassell, taki aktor. Strasznie bardzo podobni są do siebie tych dwóch panów. Co do pana pedofila, ja sympatii nie mam, absolutnie.
Nie, tutaj, to słowo sympatia
tutaj,
nigdy
tutaj nie zgadza.
Empatia, wyłącznie.
Sympatii, empatii ja nie mam, bo to po prostu, no, to jest nie do przełknięcia, tak, co ten człowiek w sobie nosi i tak dalej. Natomiast Philip Seymour Hoffman, wspaniały aktor, on jest godny politowania. To jest szczególnie po tej scenie, kiedy pije za kierownicą. I ja się roześmiałem na cały głos. Tak? A najpiękniejsza scena w ogóle to jest ta scena tańca z tą bohaterką w tym takim barze z tą szafą grającą. I tam jest piosenka Out of Love, All Out of Our Supply. I to się popłakałem po prostu, nie? A przez pierwsze pół godziny przeszło, strasznie nudne to było, przerażająco. Myślałem sobie, kiedy się zacznie coś dziać, nie? Boże, nic się nie dzieje, snują się, patrzą na siebie, nikt nic nie gra. Myślę, no chyba będę musiał wyjść, nie? A nagle potem, i z panem Janem się nie zgadzam, że film jest za długi, jest świetnie, że jest tak właśnie długi, bo się mogłem w niego zanurzyć, wbić w ten film i on zostaje, porusza do głębi i dziwię się, że... Aha, jeszcze nie widziałem żadnego innego filmu Todda Solondza nigdy wcześniej. Nic o tym reżyserze w ogóle nie wiedziałem. Przyszedłem z ciekawości, myślę sobie, co to jest, tak, kto to jest i co to za film. Także wrażenie jest ogólnie pozytywne na sam koniec i jestem ciekaw może i jakichś innych jego filmów. Może kiedyś będą gdzieś powtarzane jeszcze.
To ja, jeśli mogę słowo odnośnie innych filmów, to Palindromy to jest taki film, który gdzieś mi też został. To jest film, który pod kątem konstrukcji wydaje się najdoskonalszy w pewien sposób, ale on no tak nie razi. W takim sensie, że nie zostaje tak bardzo. Ja tak pamiętam strukturę, jakby konstrukcję i tak dalej, czyli paradoksalnie to, co w tym Happiness mi tak troszkę minimalnie zgrzyta, bo to nie jest jakiś duży zarzut do tego filmu, dla jasności, gdzie jestem bardzo krytyczny generalnie do filmów, ale no jest coś takiego, że z Happiness można wyjąć bardzo wiele różnych rzeczy i ja mam takie poczucie, że ten film teraz troszkę coś innego znaczy, niż jak wychodził, mówię, jakby tutaj u nas, o czym już żeśmy trochę gadali. Ja jestem bardzo ciekaw, na przykład, bo to tutaj już był pomysł jakiegoś double feature, no to ja bym obejrzał chętnie Dzień Świra i Happiness na raz. I albo ci, co znają Dzień Świra, fani Koteckiego, jakby reagowali na to, bo to by było bardzo ciekawe połączenie.
To tak, a ja powiem ci, podbijając to, że chętnie zobaczyłbym seans Happiness i po też porozmawiał z Markiem Koterskim, bo jestem ciekaw, czy on widział ten film wtedy, ale też Solondz powinien obejrzeć Dzień Świra. Jestem ciekaw, jak on by z kolei na to zareagował. Mówię o tym dlatego, że dwa lata temu miałem okazję pokazywać polskie filmy w Chicago na Fulbrightie studentom i o dziwo filmem, który wygrał plebiscyt po całym semestrze na najlepszy film, a w klasie nie było ani jednego Polaka, był Dzień Świra, bo oni powiedzieli, że to był najlepszy film o depresji, jaki widzieli.
To, skoro się nagrywa, to może ktoś z American Film Festival weźmie to pod uwagę. Nie przypominam sobie, żeby to Todd miał tą retrospektywę, być może mi to umknęło, ale to jest jakiś pomysł. I wtedy z tym Kotelskim to myślę, że jest do wymyślenia.
Proszę Państwa, to w świecie Todda Solondza, podkreślam, pierwszy tytuł jego filmu to jest Strach, Lęk, Depresja, Fear, Anxiety, Depression. Już wiecie, jakie to jest tonacja. On zawsze, zresztą w wywiadach też się prezentuje jako taki ultra pesymista. Czasami to jest też pewna jakaś taka, pewnie trochę gra, ale pewnie trochę nie. I chcę powiedzieć, że mam też drugą solondzowską anegdotę, której w sumie zapomniałem, do dzisiaj mi się przypomniała, że ja miałem prowadzić spotkanie na off-camerze z Toddem Solondzem, bo on tam miał pokazywać w 2010 roku live during wartime i w ogóle miała być właśnie taka mikroretrospektywa Solondza i wszystko było potwierdzone, tylko że wtedy wulkany powybuchały na świecie, ktoś to może pamiętać, i były sparaliżowane loty. Ja miałem kupę notatek, byłem cały gotowy, żeby poprowadzić z Solondzem spotkanie i okazało się, że Todd Solondz nie przyleci, ale to pasowało bardzo do tonacji filmów Todda Solondza. Więc tak, myślę, że teraz warto by do tego pomysłu absolutnie wrócić. Proszę bardzo.
Ja już oddaję głos Karolowi, tylko wspomnę, bo pan powiedział o filmie Hanna i jej siostry. Tak się składa, że ten film zaprezentujemy w zaprzyjaźnionym kinie Kosmos za miesiąc, 14 lipca, więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to zapraszamy na seans, a ja już oddaję głos Karolowi.
Wspaniale, Karolu.
Ja oglądałem, dawno nie widziałem, zawsze uważałem to za wybitny film. Ja go widziałem na studiach po raz pierwszy, zresztą jakby wprowadzony na zajęciach z świętej pamięci Andrzejem Pitrusem, który fantastycznie opowiadał o Solondzu i nie tylko o tym filmie. I do dzisiaj to podtrzymuję. Ja się bardzo bałem, bo chyba z 10 lat nie widziałem, jak go dopiero dzisiaj. I na mnie i ciągle uważam, że to jest wybitny film, straszliwie niewygodny, ale też bardzo poruszający. I ja się zgadzam tutaj z tym, co przed chwilą było powiedziane, że ta ostatnia scena, ona ma sens dla mnie, bo ona pogłębia pesymizm tego filmu, taki straszliwy, że jakby taka niewiara w jakieś game changery, że są to jakieś bardzo mocne wydarzenia, które powinny wszystko zmienić, a tak naprawdę niewiele zmieniają. I wracamy znowu do tej jakby sytuacji, taki business as usual między tymi ludźmi się pojawia. I to jakby, i jeszcze to, że wracamy też do humoru, po tej całej tragedii, która jakby przebija się na drugą stronę, ten film przestaje być komedią, na końcu znowu to wraca, nie? I to jakoś jest dla mnie gdzieś takie bardzo mocne. I to, że jakby on nie pozwala tutaj za bardzo tym uczuciom unieść się nigdy do góry, zawsze to ucina. I to jest straszliwie okrutne, ale jednocześnie jest takie przejmujące jakoś w tym, jak ten świat pokazuje. I druga rzecz, o której nie powiedzieliśmy, a która jest dla mnie bardzo, bardzo w ogóle w filmach Solondza, ale szczególnie tutaj, bardzo taka zostawiająca jakąś bezradność, jak się jest widzem, ale też jak się myśli w ogóle o świecie. I dobrze, że oczywiście inni są bardziej optymistyczni, ale może też potrzeba takiego skonfrontowania się z taką bardzo szczerym obrazem tego, jak ludzie się zachowują w pewnych sytuacjach. I ta szczerość w ogóle Solondza jest czymś takim straszliwie mocnym, co tak uderza bardzo, bardzo twardo, bo ten film pokazuje bardzo brutalnie, że cierpienie nie uszlachetnia. To znaczy to, co jest w ogóle moim zdaniem w jego filmach, że on nigdy nie romantyzuje tych ludzi, którzy doznali krzywd. Mało tego, to, że oni doznali krzywdy, często sprawia, że oni chcą się jeszcze odegrać. I to nawet jest niezależne od warunków społecznych, czy klasowych, tylko po prostu to, że nawet ktoś jest czegoś ofiarą, to też ma jakieś pragnienia i jeśli na przykład jego marzenie nie zostanie spełnione, to fakt, że sam cierpiał, nie znaczy, że nie zada komuś innemu cierpienia. I oczywiście są to jakieś małe przebłyski, kiedy jakieś bohaterowie dochodzą do jakiejś takiej samoświadomości, ale one są takie bardzo malutkie i się trzeba ich trochę chwycić, jakieś takie momenty jakiegoś przełomu, ale one są takie malutkie, takie światełka. I postać, jak mówimy jeszcze druga rzecz o kinowych takich konotacjach, to jednak też mi się z Buñuelem bardzo mocno, taka amerykańska wersja Buñuela, ten film kojarzy. Joy w ogóle ma coś z Virdiany moim zdaniem w sobie. Natomiast ostatnia rzecz, jeśli chodzi o te amerykańskie filmy, bo trochę robicie tutaj taką dróżkę, którą idą te filmy poruszające podobne tematy, właśnie na skróty Magnolia, to jeszcze potem w 2000 latach moim zdaniem można by się tak pobawić. Jest jeszcze kilka filmów, które idą tym tropem, pokazując amerykańską rodzinę czy amerykańską obyczajowość w formie takiej komedii, dramatu obyczajowego, ale dotykając tego bardzo mrocznego, też psychoseksualnego podbrzusza. bardzo mrocznego, i tylko czasami te filmy są lżejsze, jak na przykład Mała Miss, moim zdaniem, też do tego gdzieś należy. Małe Dzieci Todda Fielda, późniejszego twórcy Tar. I jeszcze dużo później Mapa Gwiazd Davida Cronenberga, która się już dzieje w ogóle w tym środowisku bogatych ludzi w Los Angeles, ale mam wrażenie, że już wtedy był gdzieś bardzo mocno takie wyczuwalne poczucie, że coś nie działa w tej też przede wszystkim w tej amerykańskiej klasie średniej. Że coś tam pod spodem kryje się bardzo, bardzo mrocznego, ale mam wrażenie, że potem kino się trochę z tego wycofało, a jednocześnie właśnie być może to kino przełomu lat 90. i 2000, jak się dzisiaj do niego wraca, to dużo bardziej niż wtedy widać, jak bardzo to, co wtedy było zauważane, dzisiaj stało się prawdą. I gdzieś kiedyś to kino ostrzegało przed tym, a dzisiaj to się dzieje.
Ja mam takie, już wcześniej przy którejś z wypowiedzi jeszcze pomyślałem o ostatnim filmie Kubricka, czyli Oczy szeroko zamknięte. To tematycznie są troszkę gdzie indziej, ale są podobnym komentarzem. To co prawda nie jest do końca klasa średnia akurat to, co tam jest, natomiast ta tematyka pewnej samotności, niespełnienia w tłumie, tak można w sumie powiedzieć, to tam mocno zarezonowało. I ja podejrzewam, że jakby się pochylić, to jeszcze można by trochę powymieniać. Faktycznie tu Todd Field to jest mocne nazwisko, też człowiek, który robi trochę za mało filmów, moim zdaniem.
Absolutnie, absolutnie. Tutaj dorzucę, wymieniłeś dosyć zapomniany film Mapa Gwiazd. Ja powiem tylko, że to jest film według powieści Bruce'a Wagnera, on się chyba tak nazywa, to jest najlepszy kumpel Todda Solondza. Oni podobno się bardzo lubią i studiowali razem i się świetnie rozumieją. To właśnie on napisał esej do tego wydania, o którym Happiness, o którym powiedzieliśmy. To jest ten jeden naprawdę z bardzo niższych dodatków, które tam są. Ważna rzecz, proszę Państwa, tutaj jeszcze zaraz oddam głos, natomiast jest czerwiec, za parę dni dosłownie Stany Zjednoczone skończą 250 lat, bo zbliża się 250. rocznica Deklaracji Niepodległości, czyli tak zwane ich święto niepodległości, 250 lat w tym roku. Tak jak podkreślam, te dystanse czasowe, inaczej pewnie patrzymy na to wszystko dzisiaj, inaczej patrzyliśmy, kiedy ten film wchodził na ekrany, ale dlaczego ja chcę to podkreślić? Ponieważ uważam, że też to jest mocno film o Ameryce, to jest właśnie to, co ty, Karol, powiedziałeś. Karol Szefraniec, podcast audiowizualny, że ta scena, która może nam trochę przemykać tutaj, ale myślę, że dla widzów USA Anno Domini 98 była największym, jak to się mówi, slap in the face, to znaczy policzkiem wymierzonym publiczności. To jest ten moment, kiedy Joy rozmawia z Vladem i mówi, że my tu mamy lepiej, bo każdy się może realizować, prawda, że my tu możemy spełniać marzenia. Każdy może być sobą, każdy... Jest to tak ironicznie pokazane w tym filmie, w kontekście wszystkiego, co się w tym filmie dzieje, a przypomnę, że Stany Zjednoczone są jedynym krajem, który ma nawet w dokumenty założycielskie wpisane pogoń za szczęściem. The Pursuit of Happiness jest częścią tego właściwie ich credo, że to tytuł tutaj Happiness i to, że ona mówi, no ale wiesz, no tu jest inaczej niż w Rosji, my się tu możemy realizować, a jednocześnie widzimy pejzaż tej samorealizacji, którą on pokazuje w tak niesamowicie gorzki sposób, że myślę, że wtedy, tym bardziej, że Ameryka wtedy czuła się bardzo dobrze sama z sobą. Jesteśmy koniec lat 90., prawda? Właściwie szczyt tej pozimnowojennej mocy. Myślę, że to wtedy mogło być bardzo takie bolesne. I ostatnie, przypomnę słowa, to nie żaden spoiler, filmu Life During Wartime, gdzie postać Marka, który swoją drogą też pojawia się w filmie Welcome to the Dollhouse i w palindromach, wypowiada takie słowa do małego chłopca. Mówi mu, nic nie ma znaczenia, Chiny i tak wygrają. Tak, to są ostatnie słowa filmu. Demokracja i wolność przegrają. Niedługo będą tu Chiny. To 2010 rok, bohater mówi. Na co ten chłopiec co odpowiada? I to są ostatnie słowa filmu. On mówi, nie obchodzi mnie wolność, nie obchodzi mnie demokracja, chcę porozmawiać z moim tatą. To jest ostatnie słowa tego filmu. I want to talk with my dad. I to jest, myślę, coś, co on tutaj bardzo pokazuje, że ten etos już właściwie nie istnieje, a jednocześnie jest jakaś ogromna potrzeba bliskości. No to, co pani powiedziała tutaj, to położenie się, prawda, razem po prostu w takim skuleniu tych dwóch postaci, które chcą być blisko. Proszę Państwa, czy tutaj mamy z samego przodu, ale tam jeszcze także przejdźmy, będziemy tu do przodu.
Ja szli. Tylko tak. Króciutko chciałem dodać, bo wielokrotnie mówiliśmy już o tej ostatniej scenie. Więc wydaje mi się, że ta scena psia, tego psiego pocałunku na koniec z jego panią jest w ogóle nie jest komediowa dla mnie, ponieważ to jest scena, która podsumowuje cały przekaz tego filmu, że to, co wstydliwe i ukryte, pozostaje w rodzinie i krąży. To znaczy, i tu jasne skojarzenie dla mnie to jest David Lynch i Twin Peaks. Tak? To znaczy, rzeczy, które staramy się bardzo, bardzo dobrze ukryć, one przełażą przez ściany. Tak? Czy to jest coś wstydliwego, czy coś złego, czy jakaś przemoc. Musimy o tym pamiętać. Tak? Taki wniosek dla rodzin na przykład. Tak? Ten film można by traktować jako taką cykliczną, cykliczne przypominanie sobie o tym, tak, że nic nie ukryjemy. To jedynie może zostać po prostu niezinterpretowane i nieomówione, ale to, co jest w nas w środku, jest też w innych. Tak? Dzięki.
Świetnie, bardzo, bardzo dziękuję. Dodam, że w sequel... Tutaj prosiłbym do przodu, mamy w pierwszym rzędzie wypowiedź, a już jest mikrofon nawet, proszę.
Więc dziękuję. Więc ja ten film widziałam po raz pierwszy. Nawet nie wiedziałam, że taki film istnieje. Nawet nie wiedziałam, że taki reżyser istnieje. A to tylko dzięki panu, pan nas zaprosił na ten film, więc przyszliśmy. Więc co dla mnie? No, podobał mi się ten film, od razu mogę powiedzieć tak. I podobało mi się, że on, znaczy dla mnie, on odkrył taką tą Amerykę, taką normalną. Nie taką jak tą Amerykę, co na przykład ja jestem wychowana na dynastii, gdzie wszyscy są wspaniali, pięknie ubrani i jedynym problemem to jest, w której restauracji jest obiad. Prawda? Na przykład takie też zdarzenie miałam po raz pierwszy, widziałam tą brudną Amerykę w filmie Co gryzie Gilberta Grape. To pamiętam, że to był dla mnie też taki szok, że coś takiego w ogóle istnieje. Ale mówiąc o filmie, bardzo mi się podobał ten wątek tego pedofila. Dlaczego? Dlatego, że na przykład ja tutaj się z panem nie zgadzam. Ja czuję współczucie dla tego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że on jest chory. I on to mówi tej swojej żonie w tej scenie, kiedy ona śpi, kiedy ona tego nie chce słyszeć i on do niej mówi, ja jestem chory, bo czy ty mnie kochasz, nieważne, niezależnie od tego, co ja robię, ale do czego zmierzam. Ja uważam, że ludzie czasami nie zdają sobie sprawy, że ci ludzie, ci pedofile, oni są po prostu chorzy i należy im pomóc. I co dziwnego, zwróćmy uwagę, że ta żona co zrobiła? Nic. Ona z tym swoim mężem nie porozmawiała. Ona po prostu zabrała dzieci i uciekła do rodziców. A paradoksalnie, tak jak tu ktoś słusznie zauważył, że ten chłopiec, ten syn 11-letni, to on rzeczywiście z tym ojcem porozmawiał i cały czas się zastanawiałam, czy ten ojciec się przyzna. I uważam, że to jest naprawdę bardzo odważny człowiek, że on się temu synowi rzeczywiście przyznał. Nie kłamał, nie mówił, że nie, że to nieprawda, że oni zmyślają, tylko powiedział tak. Zrobiłem to i zrobię to więcej. Znowu to zrobię. Dlaczego? Bo po prostu on jest chory. Taki człowiek po prostu potrzebuje pomocy. Natomiast jeszcze co mnie tak uderzyło, ta kobieta, co tak pisała te wiersze, co to jest jakiś głupi problem ona ma, że ona chciałaby być zgwałcona w wieku 11 lat. Przecież to jest tak głupie, że to po prostu aż nie do uwierzenia, że w ogóle coś takiego można pomyśleć. Ona sobie w ogóle nie zdaje sprawy, co to za trauma potem zostaje na całe życie. A poza tym jeszcze taka właśnie, jeszcze jedna sprawa, kiedy ona dzwoni do tego gościa, do tego sąsiada, nie wiedząc, że to jest ten sąsiad i nie wiedząc, jak on wygląda, moim zdaniem ona sobie go po prostu wyobrażała jak jakiegoś, nie wiadomo, chyba herosa, boga, jakiegoś przystojnego, wysokiego gościa, takiego, co ćwiczył tam, jak ona tam z nim była, tam wcześniej była scena pokazana. Ale kiedy stanął przed nią taki nieatrakcyjny, niefajny facet, no to co? No to nic. Po prostu i czar prysł po prostu, nie? Tak. I mi się wydaje, że to jest tak pokazana ta prawda i to właśnie mi się w tym filmie podobało, plus jeszcze natomiast ta siostra Joy, właśnie tak też sobie pomyślałam, że Joy to znaczy radość. Tak jakby ona te nieszczęścia na siebie po prostu jakoś tak, nie wiem, przyciągała, czy są tacy ludzie naprawdę, czy to jest tylko, nie wiem, takie jakieś dziwne to zachowanie.
Ja, bo ta scena przy drzwiach uważam, że to jest pod kątem reżyserskim absolutny majstersztyk, bo tam generalnie są drzwi otwarte i oni patrzą na siebie i tam właściwie chyba nie pada nawet żaden dialog na początku, a tam są zagrane trzy tematy po kolei, bardzo to jest mocno tam odrobione. Bardzo łatwo byłoby to położyć i wtedy ten film miałby bardzo duży taki uskok. Natomiast co do wątku tego pedofilskiego, to ja chciałem powiedzieć, że choć powiedziałem wcześniej, że ten film wydaje mi się troszkę za długi, to ja mam poczucie, że ten wątek, że tam zostały wyjęte jakieś sceny, ponieważ tam nie ma takiej sceny, która by była pewnie gdzieś albo przed tym odjazdem, która by była jakby domknięciem tego. I ja w momencie, kiedy widzę tego syna na tym balkonie, nie do końca rozczytuję jakby gdzie on jest. I on zostaje jakimś takim, taką niby wisienką na torcie trochę, ale przez to coś mi się tam konstrukcyjnie minimalnie po prostu nie zgadza.
No niestety się już tego nie dowiemy, bo jak wiemy, takie scenariusze, które wychodzą w książkach, to już są zazwyczaj scenariusze pisane na podstawie tego, co jest w filmie, więc nie tego procesu nie prześledzimy. Ja bardzo pani dziękuję za ten głos. I on mi się łączy z tym, co powiedział wcześniej Antek, bo dopowiem jeszcze dla ciekawych odnośnie tego sequela, że w tym filmie drugim kontynuacji jest wyraźnie pokazane, że ta matka tym młodszym dzieciom nigdy nie powiedziała prawdy o swoim ojcu. One żyją wiele lat później w tym drugim filmie bez świadomości tego, co ich ojciec zrobił. Ona powiedziała, że ojciec umarł. Więc znowu a propos tego, co powiedział Antek, tego właśnie wyparcia, nie nazwania rzeczy po imieniu. Natomiast tutaj tak, on nazywa te rzeczy po imieniu w rozmowie z najstarszym synem. Natomiast drugi film kontynuuje temat tego, co zostało zamiecione pod dywan i nigdy nie rozliczone. Więc tutaj też za ten głos dziękuję i pewnie powoli zmierzając do końca, ale jakaś jeszcze ostatnia, jak to powiedziałeś, wisienka na torcie się zmieści, także gdyby ktoś chciał, proszę Rafale, a potem już w kuluarach pewnie będziemy kontynuować.
To ja po pierwsze dorzucę jeszcze jednego autora, to Greg Araki, Stracone pokolenie, jeśli chodzi w tym temacie, a po drugie, jeśli chodzi o robotę reżyserską, to możemy tutaj spojrzeć, że mamy tu takie zabiegi, że gdy wydaje nam się, że to dany bohater jest tym jakby nazwijmy go ciemniejszym, mającym większe problemy, to przy jakimś spotkaniu, gdy dochodzi do jakiejkolwiek relacji, następuje tam zwykle odwrócenie, że poznajemy, że ta druga osoba ma jeszcze gorszą, ciemną stronę. Czyli mamy na przykład tą sąsiadkę, okazuje się, że ona jest morderczynią. A po drugie, zgadzam się tu z panią co do tej empatii, bo no to powiedzmy, jeśli ktoś jest pedofil, to jest taki pociąg chyba jedyny, który powiedzmy, jeszcze ten główny bohater jako psychoanalityk sobie zdaje sprawę, że to jest po pierwsze pociąg, którym on krzywdzi ludzi, ewidentnie krzywdzi bezbronne dzieci, a drugi do tego jest jeszcze karalny, czyli to jest nieakceptowalny społecznie i każdy inny, powiedzmy, pociąg, no już może nie każdy, ale jednak jest jakoś tam akceptowany, a ten jakby nie jest i to jest jakby... I ja tu mam empatię, aczkolwiek mam też sprzeczne uczucia, bo wiadomo, że ta krzywda z tą empatią zawsze będzie walczyć i tego się trochę nie da pogodzić i zawsze ten konflikt gdzieś tam będzie. I to chyba tyle. Dziękuję.
Bardzo Ci dziękuję za ten głos. Ja zanim zakończę, bo powoli będziemy do końca pewnie zmierzać, jeszcze i zanim też wygłoszę podziękowanie dla organizatorów ważne, to dodam, że jest jeden film Toda Solondza, który obecnie jest dostępny na polskich streamingach i to jest jego jak na razie ostatni film, film pod tytułem Winner Dog, czyli dosłownie jamnik. I to jest taka wariacja, tam gra cała plejada aktorów, tam jest Kieran Culkin, tam jest Greta Gerwig, tak jak mówię, naprawdę aktorzy lubią z nim pracować i tam jest cała lista. I to jest taka troszkę wariacja na temat na los szczęścia Baltazarze albo Io, jak kto woli, to znaczy losy jednego zwierzęcia, jamnika opowiedziane przez jego kolejnych właścicieli, także podążamy za tym jamnikiem i tam jest chyba 4 takie nowelki, więc to na chyba Amazonie można obecnie oglądać, gdyby ktoś chciał tą znajomość z Solondzem przedłużyć. Jeszcze zanim się pożegnamy, Janku, czy ty masz jeszcze jakieś ostatnie słowo?
Znaczy ja bym chciał, żeby ten Todd Solondz trochę był bardziej obecny, że tak powiem, w domenie, żeby był większy dostęp trochę do niego, bo mam takie poczucie, że jego filmy nie tracą na aktualności i cały czas rezonują, czego ta nasza rozmowa dowodzi, bo podejrzewam, że moglibyśmy jeszcze spokojnie dużo dłużej tutaj rozkopywać. Bardzo mnie cieszy w związku z tym, że się udało to w takich pięknych okolicznościach obejrzeć i przegadać. Chciałem się ciebie, Michale, zapytać, jakbyś miał dołożyć jeden film do tych 4, to co byś dołożył?
Do tych 4? Tych. Aha, z tego, to jeszcze jest długa lista. Wiesz co, myślę, że dołożyłbym coś Woody'ego Allena jeszcze i po to by było pewnie Wszyscy mówią kocham cię, bo mówimy o filmach, które tu zobaczyłem, to jest bardzo ważne, musical. I jest jeden film totalnie zapomniany, nie wiem, czy go widziałeś, bo on tutaj był krótko, w ogóle był, zniknął, nie widziałem go tamto czasu, się nazywał Pokojówka z Titanica, był taki film. Bardzo, bardzo taki piękny melodramat, ale z takim twistem. Bigas Luna, tak się nazywał reżyser. To jest taki film, który mi krąży w głowie od tamtego czasu. Nigdy już potem nie widziałem nawet, żeby był wydany na jakimkolwiek nośniku. Ale tak, pewnie jeszcze trochę by tych tytułów się znalazło. No, w tej sali Królestwo też było ogromnym przeżyciem. Pamiętam, jak tutaj byłeś. No właśnie, to tutaj naprawdę to było wydarzenie. 5 godzin, 10 rano, karteczka do szkoły wypisana przez mamę. Dziękuję. I oglądaliśmy to Królestwo. Było naprawdę tyle śmiechu. No, to wiele rzeczy się w tej sali wydarzyło. Proszę Państwa, tutaj też w tej książce jest cała historia pięknie spisana przez Olgę Drendę, więc ja tą książkę już zacząłem czytać w PDF-ie, ale ją teraz dokładnie przeczytam w papierze. I wielkie podziękowania w stronę Kina Światowid. To na twoje ręce, ale tak naprawdę na ręce wszystkich tutaj, bo mam wrażenie, że wydarzyły się 4 piękne wieczory. Janku, dziękuję też, że to było możliwe, że tak piękne zakończenie tej pierwszej serii. Proszę Państwa, będę tęsknił, ale też będę wracał, więc przekazuję pałeczkę dalej. Replay w nowej odsłonie już wkrótce, 4 wspaniałe filmy. No i niech się dzieje dalej. Także dziękuję za wspaniałe wieczory. Do zobaczenia. Dzięki.